Centrum Olimpijskie, czyli rozmowy na medal w Akademickim Radiu Centrum.
Biało-czerwoni sportowcy nie od dziś potrafili stanowić o sile światowej lekkoatletyki. Jednym z takich reprezentantów był Grzegorz Sposób, który przez wiele sezonów swojej kariery był czołowym skoczkiem wzwyż w Polsce i za granicą. Potwierdza to chociażby jego rekord życiowy, który od ponad 20 lat jest piątym wynikiem w historii Polski. Uczestnik Mistrzostw Świata czy Igrzysk Olimpijskich opowiedział nam trochę o swoich przeżyciach z tamtego okresu oraz jak obecnie wygląda jego życie na sportowej emeryturze w rozmowie z Bartłomiejem Płoszajem.
Centrum Olimpijskie.
Ze mną jest były lekkoatleta polski, skoczek z wyż Grzegorz Sposób. Witam serdecznie.
Witam serdecznie Państwa.
Jak tam u Ciebie? Bo widać, że dobrze się trzymasz. Może jeszcze zaraz skoki wrócą do łask w Ciebie.
No jest taka tendencja. Ja już się zbliżam do 50 i u mnie koledzy wszyscy zaczynają jakby drugą młodość sportową. Biorą się za trenowanie, za skakanie, za bieganie. No po prostu pełna profeska, ale jakoś mnie jeszcze nie ciągnie. Jeszcze nie odpocząłem dobrze.
Mówisz, że 50 lat, ale ty jednak tą karierę zacząłeś trochę późno, więc porównanie do niektórych zawodników, którzy teraz zaczynają w wieku tam 16-17 lat, to ty karierę miałeś powiedzieć, że można trochę krótszą.
Krótszą, ale taką intensywną. No zaczynałem faktycznie późno, bo tak naprawdę to na drugim roku studiów. No ale jakoś tak się udało, że robiłem z roku na rok jakiś tam postęp. Ktoś to zauważył, docenił, pomógł, poprowadził. No i fajnie było, fajnie.
Kto to taki cię zauważył i pomyślał, kurczę, ten chłopak może jeszcze coś osiągnąć?
Zauważył mnie tak naprawdę nauczyciel WF-u na Politechnice Rzeszowskiej, kiedy odbywają się co roku takie testy sprawnościowe dla studentów. Podobno bardzo dobrze wypadłem. No i pomyślał sobie, że mają tam w Rzeszowie takiego specjalistę od skoków. Nazywał się Janusz Mazur. To był trener Jacka Pastusińskiego, czyli takiego chyba największego talentu w trójskoku w Polsce. Tam trafiłem do liceum plastycznego na treningi do pana Janusza Mazura. No i tak się potoczyło. Później wróciłem do Lublina na studia. No i tutaj zacząłem współpracę z panem Szymczukiem. Pan Dariusz, pozdrawiam, powiedzmy po roku, chyba trenowania, może ciut więcej. Oddał mnie już do takiego naprawdę fachowca specjalizującego się w skoku zwyż, trenera Beaty Hołd. No i tutaj współpraca już była do samego końca.
Byłeś przekonany co do tego skoku zwyż, bo jak wiem, w młodości była siatkówka, była koszykówka, w której też się prezentowałeś dosyć nieźle.
Zaczynałem od pływania tutaj w szkole podstawowej w Trójce, później w Awi, później była siatkówka. Przez okres szkoły średniej, czyli technikum mechanicznego, to graliśmy sobie zabawowo w koszykówkę. A taki profesjonalny sport zaczął się już na studiach, czyli już w takim podeszłym wieku, powiedzmy.
Czyli tobie skoki przychodziły tak naturalnie? Byłeś bardziej zawodnikiem technicznym, czy jednak tym, który chce skoczyć jak najwyżej po prostu?
Nie. Trudno mówić o technice, kiedy się zaczyna skok wzwyż w wieku tych 20 lat, no bo to jest przepaść, jeżeli chodzi o technikę, ale na szczęście, no nie wiem, mogę zacytować mojego trenera, że mam coś takiego, że po prostu raz pokazana rzecz, no ja ją będę już powtarzał tak bardzo dobrze, z techniką raczej nie było problemów, natomiast żeby szlifować technikę, potrzeba lat. No i dopiero powiedzmy, że te ostatnie skoki, kiedy już byłem naprawdę w zaawansowanym wieku, to już tam przypominały odrobinę poziom techniczny taki, którego by sobie wszyscy życzyli, szczególnie trenerzy, bo na początku to tragedia, to tak zwany kibel. No jeżeli ktoś wie o co chodzi, to kibel. Ja byłem wygięty w zupełnie przeciwną stronę nad poprzeczką niż reszta zawodników. To jest taka jeszcze ruska szkoła, czyli robimy wieloskoki na betonie, na twardym i to powinno oddać. I to oddawało, faktycznie. No nadrabiałem skocznością, na pewno nie gibkością czy techniką.
Wspomniałeś na początku o wielu trenerach, których napotkałeś na swojej drodze. Czy byli tacy, którzy mówili ci, daj sobie spokój, jesteś za stary, nie dasz rady gdzieś tam na tym największym poziomie? Czy jednak wszyscy patrzyli na ciebie i mówili, że będzie coś z niego?
Miałem to szczęście, że ci z najbliższego otoczenia jakby, czyli od pana Medera, Mazura, Szymczuka i Kleczka, to nikt nie powiedział nigdy, że ty się nie nadajesz, daj sobie spokój. Natomiast dochodziły mi głosy tam z zewnątrz, że no stary, ale no nie oszukujmy się, to nawet gdybyś tam skoczył te 2:10 i tak dalej, no fajnie to jest, o tak o tutaj no, w warunkach lubelskich, ale na pewno nie na szczeblu centralnym, już nie mówię tam, gdzieś Europa czy świat.
Twoje najważniejsze skoki, jakie oddałeś w swojej karierze, gdzie one się odbyły?
Dla mnie taką mekką do skakania to były dwie miejscówki. Pierwsza to była oczywiście w Bydgoszczy, tam mi się skakało rewelacyjnie, a drugi stadion jeszcze przed modernizacją to była Biała Podlaska. To był bardzo fajny tartan, mi oddawał, bo ja bardzo dużą siłę wkładałem w odbicie tak naprawdę, więc ten tartan był miękki, pięknie tam nosiło, naprawdę.
Twój rekord życiowy skok zwyż jest nadal topowym w Polsce, jednak ten rekord rekord, który jest nadal, nie został zmieniony. Myślisz, że przez te lata chodzi o to, że zawodnicy gdzieś tam swój poziom obniżyli, ponieważ mówi się, że ten sprzęt jest coraz lepszy, ale jednak ten rekord zostaje z lat 90. jeśli chodzi o rekord światowy i polski.
Skoków zwyż, przyznam szczerze, że sprzęt nie odgrywa jakiejś wielkiej roli. No, jedynie, co można by zmienić w sprzęcie, to może kolce, ale są uwarunkowania takie regulaminowe, więc tutaj też niewiele się da zmienić. Dlatego te wyniki są, jakie są. Artur Partyka dalej przewodzi w tabeli, czyli te 2.38 skoczone. Później jest dwóch chyba zawodników, czyli Bieniek z Walerianczykiem, którzy mają skoczone po 2.36. Zresztą to była taka złota era chłopaków, którzy skakali powyżej 2.30. Ja miałem to szczęście, że z nimi rywalizowałem. To jest taka samo napędzająca się maszyna wtedy. Każdy chce jeszcze centymetr, jeszcze chce być lepszy i to było fajne. Faktycznie jest troszeczkę taka stagnacja, jeżeli chodzi o wyniki w Polsce.
Żałujesz czegoś ze swojej kariery?
Raczej nie. Wiem, że wielu ludzi by mi powiedziało, dobra, jechałeś na igrzyska i tak dalej i pojechałem w jednym celu, czyli bić się o medal z Holmem. Stało się jak się stało, tam wszyscy piszą tam but. Nie, no to nie jest nieprawda. Miałem kontrakt z Nike, miałem 30 par obuwia. To po prostu chodziło o kontuzję. But pękł faktycznie i noga się posypała przez to. Ale na pewno nie żałuję. Z perspektywy tak patrząc, no dane mi było zostać olimpijczykiem. Wyobraź sobie w wieku 20 tych paru lat, ktoś ci mówi, będziesz startował na igrzyskach olimpijskich, teraz sobie wymyśl jakąś konkurencję. W zimowych w karlingu na przykład. Nie masz o tym pojęcia. No szoki, niedowierzanie po prostu. No i tak się u mnie stało, więc ja nie żałuję niczego.
Teraz odpoczywasz w swoim domowym zaciszu. Chciałbyś jeszcze wrócić do trenowania?
Nie, do trenowania mnie nie ciągnie tak naprawdę. Jedyne co, to będę trenował młodzież, tak mi się wydaje. Zresztą miałem już jakąś tam przygodę z tym w szkole. Uczyłem nawet swoją córkę. Jeżeli chodzi o mnie, nie, absolutnie. Ja muszę odpoczywać teraz. Ja już się natrenowałem, tak szczerze mówiąc. Tak dla siebie, dla zdrowia to może tak.
Czyli nie musimy wystosowywać żadnych apeli do Lubelskiego Związku Lekkoatletyki ani Polskiego o posadę dla ciebie?
Nie, o posadę nie. Myślałem bardziej, że Lubelski Związek się obawia, że wrócę do sportu i znowu będę na Lubelszczyźnie skakał najwyżej. To nie wiem, może i tak by się stało, bo jeszcze jestem w formie. Ciągną mnie moi znajomi, bo odbywają się jeszcze w Polsce teraz były Mistrzostwa Świata Masters, ale to nie wiem, czy dałbym radę po prostu. Nie wiem.
Czego trzeba życzyć w tym momencie?
Zdrowia, bo reszta to tam jakoś się tam układa, ale mówię, ja już jestem w takim wieku poborowym, dlatego mam małe dzieci i zależałoby mi najbardziej na zdrowiu.